How pure, how sweet the love Aretha that you would pray for him. Cause God knows I've fallen just a little, oh, little bit. Every day with someone new, I fall in love just a little, oh, little bit. Every day with someone new, I fall in love just a little, oh, little bit. Every day with someone new, I fall in love just a little, oh, little bit.
I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me? I've noticed you around. I find you very attractive. Would you, with me? Thank you.
tu wolny niech będzie mój czas. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc wyżywasz się na mnie i przeklinasz już na mnie. Niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione spotkało mnie. Pytasz co zrobię i dokąd pójdę, dokąd mam iść, ja wiem. Dziś dla mnie wszystko możliwe, bo odchodzisz w końcu, na razie więc wyjdę z mym psem. Jedno jest ważne, masz być daleko, o mnie już nie prosz się. Lecz zanim piekło się skończy, nim wyrwę się z błąd, ty ostatni wycisk mi dasz. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc wyżywasz się na mnie i przeklinasz się na mnie. Niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione spotkało mnie. No i chuj.
Reklama.
Mknął swoją 20-tonową ślicznotką, zostawiając za sobą tumany kurzu. Władca bezdroży. Wtem z piskiem 18 kół zatrzymał się na stacji Orlen. Wszedł do środka, skupiając na sobie wszystkie spojrzenia.
Parówka czy kabanos?
Parówka. O smaku kabanos.
Usłyszałem z zaplecu jego lekko zachrypnięty głos. Bo codziennie i o każdej porze kierunek jest jeden. Kierunek Orlen.
I po reklamie.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green.
Submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine.
Post on ahead, Mr. Post on ahead.
Post on ahead, sir.
As all we need, sky of blue,
sky of blue.
And sea of green.
Sea of green.
In our yellow,
in our yellow
submarine.
Submarine.
We all live in a yellow submarine. A yellow submarine. A yellow submarine. We all live in a yellow submarine. A yellow submarine.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. 7:11. Radio Wnet kłania się bardzo serdecznie i nisko wszystkim, którzy włączyli naszą stację, a warto, ponieważ w studio jest już wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, więc z samego centrum władzy dowiemy się, jak jest, bo to jest to najtrudniejsze pytanie. Najpierw jeszcze prognoza pogody, którą zrobimy dzisiaj w ten sposób. Proszę Państwa, jest mokro, jest mniej więcej 5 do 6 stopni, więc nie jest zimno, a jaka jest pogoda, to Państwo wyjrzycie przez okno. Jeżeli za oknem widać mokre kamienie, to znaczy, że pada deszcz. A jeśli kamienie są suche, to znaczy, że deszczu nie ma. Tyle prognoza pogody. Panie przewodniczący, zaczniemy rozmowę w ten sposób. Była świetna wizyta w zeszły piątek i sobotę. Pan sekretarz stanu, czyli szef amerykańskiej dyplomacji, wyjechał stąd i rozmawiał w sposób przyjazny z przywódcami Polski. To duży sukces.
Tak, przy czym należy tę wizytę widzieć, o czym się nie mówi, w kontekście wizyt, których nie było. To znaczy Rex Tillerson, jeden z najpotężniejszych ludzi na świecie, przybył do Polski jako jedynego kraju naszego regionu i tego obszaru nowej Unii, czyli państw, które weszły poczynając od 2004 roku do Unii Europejskiej. Ale uwaga, zbiegło się to z odwołaniem wizyty Donalda Johna Trumpa w Londynie. Miała być w lutym. No to już w sposób taki bardzo spektakularny potwierdziło, że 45. prezydent w historii USA, który przybył w lipcu do Polski, prezydent Trump, w sposób jednoznaczny, i ta wizyta Tillersona to potwierdza, przestawił tak wajchę amerykańskiej polityki, że Polska, piąty po Brexicie kraj Unii Europejskiej i największy kraj naszej części Europy, stał się sojusznikiem numer jeden USA w Unii Europejskiej. To jest bardzo istotne, bardzo ważne. To oczywiście generuje złość, zazdrość, negatywne emocje naszych bliższych i dalszych zachodnich sąsiadów, ale pozycja Polski rośnie, choć nikt z tego tytułu nie zamierza dawać dodatków honoris causa czy medali, tak jak kiedyś się dostawał je Tusk, bo za to nie dostawał. A mówię o tym, ponieważ rzeczywiście te relacje polsko-amerykańskie są dzisiaj, uważam, najlepsze od wielu, wielu dekad. Przy czym kiedyś no to była sympatia prezydenta Reagana i społeczeństwa amerykańskiego dla Polaków walczących o wolność, ale dzisiaj poza sympatią, która wydaje się być mniej ważna, pojawiły się też interesy geopolityczne i militarne, bo przecież amerykańscy żołnierze u nas stacjonują w coraz większej ilości, ale też kupujemy, nie ma co ukrywać, na potęgę broń od Amerykanów i będziemy kupować. A po drugie, no, interesy energetyczne, bo w naszym właśnie interesie, gdy chodzi o bezpieczeństwo, dywersyfikacja gazu, kupujemy od Amerykanów gaz płynny, ale być może będziemy kupować też w przyszłości łupkowy.
To jedno. Powiedział też słowa, które odbiły się dużym echem na temat Nord Streamu 2. My wiemy, że Nord Stream 1 został zbudowany i przepchnięty przez niemiecką SPD, kiedy kanclerzem był pan Schröder. Potem pan Schröder został prezesem tej firmy i zaczął pracować dla Rosjan. Teraz znowu są targi w Niemczech dotyczące nowego rządu i pewnie kwestia wielkich interesów związanych z Nord Streamem 2, który ma być zbudowany. To zacznijmy najpierw od drugiej strony i powiedzmy, jakie interesy i kto ma, żeby ten Nord Stream 2 zbudować?
Bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę polityka międzynarodowa to przede wszystkim interesy, a nie emocje. No, zwracam tylko uwagę, że Nord Stream 1 wbrew pozorom nie był tylko, choć głównie, inicjatywą rosyjsko-niemiecką, ale też partycypowały w tym inne kraje czy firmy z różnych istotnych, ważnych, dużych krajów Unii Europejskiej, o czym się mniej mówi, a mówić należy, żeby zrozumieć też politykę, czy zmianę polityki niektórych państw wobec Rosji. Otóż ponad 8% w spółce, która budowała Nord Stream 1, miała holenderska firma Gaz Unii, no, związana bezpośrednio z rządem holenderskim. I od tego czasu Królestwo Niderlandów, które przez wiele lat miało taką politykę promocji praw człowieka w świecie, jakoś w stosunku do Rosji no, przestało to kryterium praw człowieka podnosić. No i też tutaj Silvio Berlusconi, trzykrotny premier Włoch, który miał świetną chemię z panem Władimirem Władimirowiczem Putinem, załatwił kontrakty dla włoskich firm przy tej okazji. Mówię o tym, ponieważ no, to było takie wciąganie przez Kreml poszczególnych krajów, poprzez firmy, które te kraje reprezentowały, do tworzenia sytuacji, w której no, znieczulano rządy poszczególnych państw na kwestie Rosji. Te kraje zaczynały brać wodę w usta, milczeć, gdy chodzi o kwestie polityki rosyjskiej wobec Gruzji, kiedyś Czeczenii wcześniej i tak dalej. Natomiast teraz no, mamy mieć rząd Wielkiej Koalicji znowu, czarno-czerwony, czarny CDU-CSU, czerwony SPD. Ja to przewidywałem w artykule w Gazecie Polskiej codziennie tuż po wyborach. Przewidywałem, że nie będzie żadnej koalicji jamajskiej, czyli że nie będzie koalicji CDU-CSU, liberałowie i zieloni. Kolory czarno-żółty, liberałowie, zieloni, zielony. Stąd flaga, stąd Jamajka, bo to flaga Jamajki. Tylko będzie koalicja, czy właśnie Schwarzrot. I tutaj, co jest charakterystyczne, kanclerz Merkel słabnie. Ona wie, że gdyby, ona była na musiku, gdyby doszło do wyborów, to CDU by uzyskała gorszy wynik, jako jedyna partia w sondażach w Niemczech ona traciła i byłoby pewnie po Merkel. W związku z tym ona musiała iść na ustępstwa i paradoksem jest, że Schulz, Martin Schulz, który doprowadził SPD, niemiecką partię socjaldemokratyczną, do najgorszego wyniku wyborczego po II wojnie światowej, on w tej chwili ma dużo powyżej tego, co ma w kartach politycznych, gdy chodzi o koalicję, zarówno w wymiarze programowym, ustęp ze strony CDU-CSU, jak i w wymiarze zapewne stanowisk. No, sam Martin Schulz prawdopodobnie będzie wicekanclerzem i ministrem spraw zagranicznych, co oczywiście dla Polski nie będzie dobrą wiadomością. Natomiast rzeczywiście mogę powiedzieć, że biorąc pod uwagę, a Martina Schulza obserwowałem 5 lat, z czego 2,5 roku blisko w Prezydium Parlamentu Europejskiego, muszę powiedzieć, że Schulz jest politykiem bardziej otwartym na argumenty Kremla niż Angela Merkel, która jednak no, wychowana w tym NRD we wschodnich Niemczech komunistycznych ma do Putina większy dystans.
Czy powiedzieliśmy w tej rozmowie, kto na tym Nord Streamie drugim straci?
No, oczywiście stracą stracą też Amerykanie, bo w sposób oczywisty Nord Stream 2 to zapewnienie dostępu do surowców, do gazu dla szeregu krajów naszego regionu. Amerykanie chcą eksportować swój gaz i no tutaj mamy sytuację idealną. Nas z Amerykanami dzisiaj łączy nie tylko umiejętnie wolności, ale przede wszystkim łączą interesy. To naprawdę wymarzona sytuacja, bo to będzie sprawiało, że ten sojusz polsko-amerykański będzie rzeczywiście silny i Amerykanie strategicznie chcą sprzedawać coraz więcej gazu do Europy. Polska chce dywersyfikacji, nie chce się uzależniać od gazu rosyjskiego. My tutaj się spotykamy w tej sprawie, ale co warto podkreślić, również w przyszłości Amerykanie chcą sprzedać do Europy gaz łupkowy. Jednym słowem, jest nadzieja, że ta współpraca polsko-amerykańska w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, to się ładnie mówi, będzie współpracą no, na long term, na długi okres czasowy.
Ja jeszcze wykorzystam, że jest pan w studiu i zapytam o taką rzecz, która w polskiej debacie pewnie dzisiaj się nie pojawi, a powinna się pojawić w Radiu Wnet. Otóż The Economist w najnowszym wydaniu napisał, że rośnie prawdopodobieństwo dużego konfliktu między mocarstwami. I ten The Economist tłumaczy to w ten sposób, że wszystkie kraje, te, które się liczą, zwiększają wydatki na zbrojenia, że wszystkie kraje, tutaj kraje europejskie, które są do tego namawiane przez Stany Zjednoczone, ale kraje azjatyckie również szykują się, budują armię, kupują wyposażenie, unowocześniają to, co mają. No i w związku z tym to napięcie rośnie. Bardzo istotny jest tutaj fakt, że nigdy jeszcze na wschodniej flance NATO w bezpośrednim bliskości pozostałości Związku Radzieckiego nie było tylu dywizji czołgów i żołnierzy amerykańskich. Ta rozbudowa jest uwarunkowana tym, że w 2015 roku, kiedy no, wydawało się, że jest bardzo niebezpiecznie, przeprowadzono badania takie komputerowo, manewry armii amerykańskiej. Okazało się, że rosyjskie wojska zajmą Tallin i najdłuższy wariant to było 60 godzin. 60 godzin dzieli nas od zajęcia Tallina przez armię rosyjską i no, wywołania bardzo potężnego kryzysu dla NATO.
Chcesz pokoju, szykuj wojnę. Zwracam uwagę, że Rosja ma, zwłaszcza w dwóch krajach bałtyckich, bardzo silną i sprawną mniejszość rosyjską. No, na Łotwie ona wynosi mniej więcej połowę populacji, a no, merem Łotwy jest też człowiek związany z Rosjanami. Gdy chodzi o Tallin, Estonię, ta mniejszość rosyjska jest mniej może ekspansywna i mniejsza, tym niemniej jednak też bardzo znacząca i ma duże wpływy. To może mieć znaczenie nie tylko w sensie jakiejś tam piątej kolumny ewentualnie, ale w sensie takim, że stronnictwo świętego spokoju, czyli dogadywania się z Rosją w sytuacjach wojennych, w sytuacjach pewnego kryzysu, zagrożenia wojną, no może mieć tutaj wsparcie ze strony rosyjskiej mniejszości. To jest rzecz istotna. Natomiast jest tak, że to jest dla nas kapitalna sprawa, że udało się przez no, rok mniej więcej między szczytem w Newport w Walii, szczytem NATO, a szczytem NATO w Warszawie przez rok rządów PiS-u, żeśmy bardzo znacząco odeszli, czy poszerzyli mówiąc ściślej, ustalenia, które miały miejsce w Newport, gdy chodzi o obecność Amerykanów, amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. To znaczy, szczyt w Newport przesądził, że oni będą, natomiast ta obecność miała być dużo skromniejsza. Udało się naszemu rządowi to mocno poszerzyć. Stąd też no, Polska jest dużo bardziej bezpieczna. No, oczywiście pierwszy front to są kraje bałtyckie i rzeczywiście one się mają czego bać. Natomiast no cóż, no, są też tacy analitycy, którzy mówią, że żadnej wojny nie będzie, jeżeli już, to raczej na Morzu Południowochińskim. Zobaczymy, kto ma rację. Bardzo dobrze, że Polska przeznacza te 2%, przeznacza jeszcze więcej PKB na zbrojenia, ale co też bardzo ważne jest, bo to jest brane pod uwagę w tych rankingach dotyczących potencjału obronnego, że polskie społeczeństwo, inaczej na przykład społeczeństwo niemieckie, w razie czego chce się bronić, że jest bardzo wysoko oceniany jest potencjał a zwłaszcza młodego pokolenia, które chciałoby się bić za ojczyznę, to odstrasza. To odstrasza naszych dalszych wschodnich sąsiadów, czyli Rosję.
Tak, są również tacy analitycy, którzy mówią, że żadnej wojny nie będzie i wskazują obecność, no praktycznie rzecz biorąc, dwóch ciężkich brygad w Polsce, 120 parę amerykańskich czołgów, do tego haubice, do tego 300 wozów opancerzonych Stryker, więc to jest siła, która no, namawia jednakowoż Władimira Władimirowicza do zastanowienia się.
To, że to zmusza do ewentualnej, no nie ewentualnie, do potencjalnej i bardzo prawdopodobnej reakcji amerykańskiej. Amerykański rząd, Biały Dom musi bronić amerykańskich chłopców, gdyby amerykańskich żołnierzy, gdziekolwiek oni są, gdyby Rosja podjęła działania wojenne przeciwko...
Ci analitycy, o których ja mówiłem, patrzą również na wydatki zbrojeniowe Polski, bo w tym samym tekście, tym jednym ciągiem jest opisane, że wzrost do 2,5% PKB na obronę w perspektywie 2030 roku, powiększenie armii o 50 tysięcy żołnierzy armii stałej plus dołożenie 50 tysięcy żołnierzy obrony terytorialnej. To jest naprawdę, to są kroki, które no, sprawiają, że raczej w Europie, tutaj w najbliższej naszej okolicy, no, na wojnę na szczęście nie ma co liczyć.
Największy wzrost wydatków w NATO na obronność Turcja i Polska.
Dołączył do nas Maciej Korzuszek. Witamy serdecznie. Gazeta Polska, dział zagraniczny. Maciej Korzuszek był na bardzo ciekawym spotkaniu. Mianowicie w Budapeszcie odbyło się spotkanie WIFOR i to jest już... Premierzy tej czwórki rozmawiają z wielkim przytupem. To jest i medialne wydarzenie, i polityczne w Europie. Wiele osób się przygląda temu.
No tak, rzeczywiście troszeczkę w cieniu pozostało to wydarzenie, bo kalendarz wydarzeń międzynarodowych był bardzo napięty. Bo najpierw mieliśmy Davos, potem mieliśmy wizytę Rexa Tillersona, ale bardzo ważne wydarzenie mi się wydaje przede wszystkim z tego względu, że już słyszeliśmy, kiedy chociażby premier Morawiecki, czy wcześniej nawet Beata Szydło spotykała się z Wiktorem Orbanem, że no to tak naprawdę ta czwórka wyszehradzka to jest taka trochę konstrukcja polska, której właściwie Słowacy i Czesi nie do końca uznają i nie widzą swoich interesów w tej strukturze. Natomiast rzeczywiście na tym spotkaniu było widać, że to no, przestało być prawdą, o ile kiedykolwiek prawdą było. To znaczy i Andrzej Babisz, i Robert Fico bardzo duży wysiłek robili, żeby dołączyć do tego jednego głosu całej czwórki wyszehradzkiej. Nawet w tych elementach, gdzie można by szukać różnic, czyli na przykład jakimś tam stosunku do Niemiec, czy stosunku do Rosji, jeżeli chodzi o uzależnienie energetyczne, bo wiadomo, że Węgrzy mają do tego trochę na przykład inny stosunek niż Polacy, to udawało się jakby albo te rzeczy omijać, albo stworzyć taką narrację, która rzeczywiście robi wrażenie narracji bardzo spójnej i rzeczywiście to jest oparte na tym, że po prostu mamy bardzo dużo wspólnych interesów i tą współpracę warto rozwijać.
Szereg ciekawych wypowiedzi, co najbardziej ciebie osobiście, jako człowiek, który tu był, widział, pił budapeszteńskie wino i jadł gulasz, przejęło w tym spotkaniu.
Mi się wydaje, że to co prawda już się pojawiało wcześniej, natomiast to co przejęło, to rzeczywiście to, że to co podkreśla cały czas Viktor Orban, to znaczy to jakim potencjałem dysponują te cztery państwa razem wzięte, że jesteśmy największym partnerem handlowym Niemiec, jeżeli wziąć cztery państwa razem, dużo większym niż Francja, niż Wielka Brytania i rzeczywiście
niż Rosja
i z tym potencjałem należy się liczyć. Oczywiście do tej pory było często tak, że zamiast liczyć się z tym potencjałem właśnie liczono na to, że zdoła się poróżnić ten blok państw i według zasady dzieli i rządź po prostu uniknąć jakichkolwiek nieprzyjaznych dla siebie działań. Natomiast w tej chwili rzeczywiście wygląda na to, że wszyscy ci przywódcy, bo chociażby o Babiszu mówiło się dużo, że to nie będzie ktoś, kto V4 będzie jakoś wspierał, że on będzie chciał się bardzo szybko z Unią dogadać. Oczywiście to wszystko może jeszcze nastąpić, natomiast z samego sposobu wypowiadania się jego widać, że nawet jeżeli sam w to nie wierzy, to tak jest duża presja społeczeństwa czeskiego na nim, społeczeństwa, które jest dużo bardziej eurosceptyczne niż społeczeństwo polskie, że po prostu on sobie nie może też pozwolić na to, żeby na przykład w sposób otwarty skrytykować Polskę.
I to jest dobra wiadomość. Widać na rynku europejskim, tutaj pytanie do pana posła Ryszarda Czardeckiego, tą nową jakość, jaką wnosi WIFOR i współpraca regionalna.
WIFOR Divivus tak naprawdę z poprzedniego rządu Grupa Wyszehradzka miała swój pogrzeb, przypomnę, wrzesień 2015.
No bo poprzedni rząd przyjmował komendy z Berlina i tam dostał komendy, żeby to rozmontować.
Dla poprzedniego rządu ważniejszy stokroć był Trójkąt Weimarski, który de facto był Trójkątem Bermudzkim, bo w gruncie rzeczy była oś Berlin-Paryż, a Polska była membraną czy pasem transmisyjnym. A przypomnę, że nie tylko Donald Tusk starał się o stanowisko, ale Radek Sikorski, szef MSZ-u, też się starał o stanowisko Sekretarza Generalnego NATO i tu poświęcał, mówię to z całą odpowiedzialnością, obaj panowie poświęcali interesy naszego kraju
na rzecz kariery osobistej. To musimy teraz powiedzieć, jaką ma obecnie funkcję pan już. Radek Sikorski. Jest sołtysem w swojej wsi, która składa się z jego dworu.
Nie wiem, czy polscy sołtysi ucieszą się, że mamy takiego kolegę, to inna sprawa, trzeba ich zapytać. Wracając, kiedyś mi Petr Nečas powiedział w Brukseli, były premier Czech, zresztą ciekawostka, jedyny katolik w dziejach państwa czeskiego, który był premierem, powiedział, że ciekawą, powiedział mi tak, im bardziej nasi sąsiedzi, nie powiedział jacy, wiadomo o jakich chodzi, że chodzi o Niemców, im bardziej się denerwują, że my ze sobą współpracujemy, tym bardziej to jest dla nas znak, że my powinniśmy współpracować. Rzeczywiście Grupa Wyszehradzka jest bardzo ważna, mimo różnic, o których pan doktor Kożuszek słusznie wspomniał. Te różnice są i będą, bo między przyjaciółmi, ale w rodzinie są różnice, nie w tym rzecz. Natomiast opłaca się i Budapesztowi, i Warszawie, i Bratysławie, i Pradze, każdemu z osobna opłaca się grać razem i występować jako pewien jeden podmiot. A co więcej, to też napędza pewną integrację w ramach Trójmorza, bo tutaj Polska jest tym krajem, który skupia te trzy azymuty. WIFOR, Grupa Wyszehradzka, kraje bałtyckie i kraje bałkańskie. Więc to jest naprawdę rzecz istotna i coraz bardziej oni się muszą z nami spotykać. No, Juncker na początek szczytu ostatniego w Brukseli spotkał się właśnie z premierami Grupy Wyszehradzkiej, a było tam dwóch nowych, Morawiecki i Babisz. Myślę, że akurat Babisz, on jest dość eurosceptyczny, chociażby dlatego, że instytucje unijne tam troszeczkę mu ostatnio zrobiły problem, gdy chodzi o dotacje unijne, które, mówię tutaj o Olafie, dotacje unijne, które miał przyjąć wbrew kryteriom unijnym. Natomiast uważam, że strategicznie biorąc te cztery kraje dla własnych interesów będą sobą blisko pracować.
Wszyscy widzą, że ten głos wypowiadany głosem czterech przywódców jest głośniejszy niż popiskiwania poszczególnych państw. I tak naprawdę taki był plan. Zrealizowaliśmy właśnie plan audycji, który tutaj nakreśliłem w piątek. Myślę, że będziemy rozmawiali o Tillersonie. Przypomnimy na przykład krytykę Gazety Wyborczej, bo Gazeta Wyborcza, nie wiem czy panowie zauważyli, się bardzo mocno skrytykowała. Jedyne, co się udało skrytykować, to, że pan minister Jacek Czaputowicz, panowie, na spotkaniu z Tillersonem miał rozpięty nie ten guzik, który trzeba było. Tak napisała Gazeta Wyborcza.
W dniu przyjazdu, czy też w dniu wizyty tej, gdzie spotykał się z premierem i prezesem Kaczyńskim, bo wiedział, z kim się spotykać, Gazeta Wyborcza nie umieściła ani jednego słowa na pierwszej stronie na ten temat, to dosyć charakterystyczne.
To znaczy, że nie miała czego napisać krytycznego i nie dało się w żaden sposób przyczepić do tej wizyty. jak mówię, o sprawach zagranicznych w zasadzie powiedzieliśmy, gdyby nie to, że w sobotę okazało się, że w Izraelu bardzo się nie podoba polska ustawa uchwalona w piątek na temat tego, że zakazujemy, nie pozwalamy mówić o polskich obozach koncentracyjnych. To co, może najpierw poprosimy pana posła o komentarz do tego, co się wydarzyło. To kadencja była taka, że najpierw pani ambasador była uprzejma, no a na polecenie swojego szefa, swojego rządu, nie przeczytać krótkiego oświadczenia, które było miłe i przyjemne i łagodne w tonie. Zamiast tego powiedziała, że się właśnie nie zgadza z polską ustawą. Potem to samo podniósł pan premier Netanyahu, który powiedział, że nie pozwoli Polsce, by pisać historii na nowo. I tutaj ta ustawa o karalności używania stwierdzenia polskie obozy koncentracyjne. Potem mieliśmy histerię nakręcaną przez Jaira Lapida, który na Twitterze to napisał. To jest kandydat na premiera lewicowej partii. Powiedział między innymi to, że jego babcia została zamordowana przez Polaków i Niemców. Potem się okazało, że ta babcia nie mogła być, ale to jest zupełnie inna historia. I wreszcie ostatnią informacją z tej serii jest wiadomość o telefonie, jaki panowie Mateusz Morawiecki, Bibi Netanyahu wykonali i rozmowie. No i teraz jak do tego podchodzić? Czym to jeść? Skąd ten nagły konflikt? No i znowu niestety pytanie do pana posła.
Merytorycznie biorąc, reakcja strony izraelskiej absolutnie nieproporcjonalna, mówię językiem dyplomatycznym, do sytuacji, ponieważ polska ustawa przez rok przygotowywana przeszło. Mogę to powiedzieć, że była na, szukam dobrego słowa, konsultowana. Natomiast się strona izraelska znała jej założenia i była konsultowana już rok temu na poziomie ambasady Izraela w Polsce i Ministerstwa Sprawiedliwości, którą ten projekt pilotował, ten resort. I patrząc na to merytorycznie, absolutnie te propozycje, które ta ustawa zawiera, w żaden sposób nie szkodzą interesom Izraela i polityce historycznej Izraela, do której Tel Awiw przywiązuje olbrzymią wagę.
I tam jest ustawa dokładnie taka sama jak u nas, mówiąca o tym, że zaprzeczanie Holokaustowi tak. Jest karane więzieniem.
Tak, dokładnie tak. My musimy bronić swoich interesów, my musimy bronić prawdy historycznej. Jesteśmy winni to naszym rodakom, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Polacy ponieśli największe straty w sensie procentowym, gdy chodzi o II wojnę światową, 6 milionów obywateli Rzeczpospolitej. Jednym słowem, tutaj no nie ma co deliberować, ta ustawa jest potrzebna i dobrze, że ona będzie. Natomiast to pytanie, na ile wkradły się tu nieporozumienia, na ile był to pewien zamysł polityczny, ja nie chcę tego tematu drążyć, powiem tylko tyle, że reakcja strony izraelskiej zupełnie nieproporcjonalna. W moim przekonaniu dobrze, że doszło do tej rozmowy dwóch premierów, po raz czwarty premiera Izraela, Bibi Netanyahu i po raz pierwszy premiera Polski Mateusza Morawieckiego. Natomiast w sprawach merytorycznych ani o centymetr się nie cofniemy, ponieważ naprawdę tutaj nie przeszkadza to ani ofiarom Holokaustu, ludziom, którzy ocaleli, ich rodzinom, mówić o tym, co działo się w Polsce i zgłaszać takie czy inne zastrzeżenia, czy ujawniać pewne fakty, bardzo nawet nieprzyjemne, w kontekście poszczególnych osób. Natomiast nikt nie może oskarżać narodu polskiego czy instytucji Polskiego Państwa Podziemnego, bo to byłoby oszczerstwo i to byłyby kalumnie. I nic dziwnego, że Polska się broni.
No tak, ja, dla mnie najważniejszym chyba pytaniem jest rzeczywiście to, co pan poseł powiedział, to znaczy, czy to rzeczywiście jest tak, że mamy do czynienia z jakimś nieporozumieniem, czy też takim wylewem takiej jakiejś wrażliwości związanej z tymi wszystkimi koncepcjami o tym, że Holokaust to było tylko zagłada Żydów, że Żydzi są jedyną ofiarą i że takim bardzo emocjonalnym pilnowaniu tego, żeby nikt inny tej jedyności nie podważał. Czy mamy do czynienia też z jakimś rodzajem politycznej gry, która jest nastawiona, nie wiem, czy na zrobienie politycznego przedpola, na wprowadzanie tego Just Act tak zwanego, który w Stanach Zjednoczonych niedawno został uchwalony, czyli przypomnijmy przepisu, który będzie umożliwiał Departamentowi Stanu sprawdzać, jak w poszczególnych krajach realizowane są założenia układu w Terezinie, czyli innymi słowy dbać o to, żeby mienie tak zwane bezspadkowe, czyli bez spadkobierców mogło trafić na rzecz ofiar Holokaustu, które przeżyły. To jest bardzo rzecz poważna i istotna. Nie wiem, czy o to chodzi. Mi to jest bardzo ciężko ocenić. Natomiast rzeczywiście to jest kuriozalna sytuacja, bo pamiętajmy, padło tutaj i w mediach izraelskich, i wśród organizacji różnych żydowskich taka dziwna argumentacja, że rzeczywiście nie było polskich obozów zagłady. Ale z drugiej strony to jest jakieś wybielanie historii, jak będziemy zakazywać tego używania tego sformułowania. Więc jakby argumentacja jest jakaś kuriozalna zupełnie.
Jeszcze to znaczy,
że tak jakby Polakom się należało, nawet jak to jest kłamstwo, to i tak się Polakom należy, no bo i tak byli źli. No.
Pojawia się taka interpretacja tej ustawy, że ona ogranicza wolność wypowiedzi przewodników, którzy oprowadzają izraelską młodzież. Przypomnijmy, że takim jednym z bardzo ważnych elementów dotowanym przez państwo, ale też przez rodziców jest wyjazd do Polski licealistów. To jest ostatnia klasa tuż przed maturą. Oni tu przyjeżdżają, pokazują im. No i scenariusz jest mniej więcej taki, słuchajcie, tu żyło bardzo dużo Żydów, patrzcie, tu była synagoga, tu były szpitale, tu domy, tu i tak dalej. Wszyscy zostali przez Niemców i złych antysemitów zamordowani w czasie II wojny światowej. Nam to na szczęście nie grozi, bo mamy armię i ta armia jest po to, żeby nas bronić. No i takie pokojowe dzieci wychowane w społeczeństwie konsumpcyjnym zachodnim nagle widzą, że jak dostaną karabin do ręki, to powinny robić z tego użytek. Po czym te dzieci z Polski jadą do Niemiec, no i tam kluby, przyjemnie, sympatycznie spędzają czas w Berlinie.
Od lat Polska dopomina się o to, żeby izraelska młodzież, która tu przyjeżdża, miała możliwość również kontaktów, regularnych kontaktów z polską młodzieżą, bo jednak sytuacja, w której Polska jest kojarzona wyłącznie z miejscami kaźni Żydów, jest rzeczą zupełnie niedobrą, mówiąc wprost, tak? Byłoby dobrze, gdyby ta młodzież izraelska poznawała normalne polskie społeczeństwo, młode pokolenie, bo to chyba by było dobre dla obu stron i by służyło wzajemnym zbliżeniu obu narodów. Chciałbym, żeby młodzież izraelska tutaj dowiadywała się, że pierwszymi więźniami w Auschwitz, jak to powiedział słusznie Morawiecki, premier Morawiecki, to nie było Auschwitz-Birkenau, to nie była polska nazwa, Arbeit macht frei, to nie były polskie słowa, żeby dowiadywała się, że pierwszymi więźniami byli Polacy w Auschwitz. Natomiast muszę powiedzieć, że w tej sprawie musimy postępować z jednej strony zdecydowanie, walczyć o prawdę historyczną i tutaj nie możemy odpuszczać. Z drugiej strony mądrze, bez emocji, chłodno, ponieważ mam takie wrażenie, że rzeczywiście niektórym bardzo zależy na tym, żeby nas prowokować. Pani ambasador Izraela w Polsce ma tu ciekawe doświadczenie, była wcześniej ambasadorem z państwa Izrael w Moskwie i akurat myślę, że Rosjanom i nie tylko Rosjanom zależałoby na tym, żeby Polska była kompromitowana. Skądinąd to jest ciekawa rzecz. Dwa narody, które teraz są w pewnej, jest tu pewna polemika bardzo ostra i zdecydowana niestety. Dwie ofiary Niemiec i Niemcy teraz zacierają ręce, bo w gruncie rzeczy już mniej się mówi o nich, o Niemcach, a mówi się w tej chwili o nazistach, i ta niemiecka Deutsche Schuld to jakby wyparowuje, prawda? Trzeba przypominać, kto był agresorem, kto odpowiada za 6 milionów polskich ofiar, kto odpowiada za Holokaust, kto odpowiada za zabijanie Polaków?
To jest zdanie, które w oficjalnym obiegu pojawia się od niedawna, a słusznie, że przecież 6 milionów Polaków, bo ludzi z polskim paszportem zostało zamordowanych, natomiast na etnicznych Polaków i etnicznych Żydów podzielili ich Niemcy ustawami norymberskimi, a nie my, bo dla nas przecież ktoś, kto miał polski paszport, był Polakiem niezależnie od nazwiska, imienia, wyznania i tak dalej.
Gwiazdy przynajmniej... Dawida przylepiali Niemcy.
To jest najważniejsze. Teraz kolejne pytanie, które trzeba zadać z całej serii ważnych, jest takie, czy myśmy jako Polacy przegapili to, że coś się szykuje. 20 stycznia pojawiła się ta afera nagłaśniana przez stację TVN. To stacja teoretycznie informacyjna. Pytanie, czy rzeczywiście przez ten tydzień najważniejszą informacją w Polsce było to, że w kwietniu ubiegłego roku albo w maju 5 osób hajlowało w jednym z, lesie, z lasów pod Wodzisławiem Śląskim. Czy to zdjęcie tortu z Biedronki złożonym z wafelków z swastyką było najważniejszą informacją z Polski, tematem, którą zajmowali się Polacy. 27, czyli w rocznicę zdobycia czy wejścia wojsk sowieckich do Oświęcimia, które jest Dniem Pamięci, przekonaliśmy się, że tak, że to była najważniejsza informacja. Przypadek czy nie przypadek? Maciek Kożuszek.
Nie, ja bym powiedział, że no, trudno to ocenić, czy to nie jest przypadek, bo ja też nie do końca jakby znalazłem taką wiarygodną teorię, która uzasadniałaby, że ten timing był akurat taki, to znaczy no, przed przyjazdem Rexa Tillersona akurat moim zdaniem niewiele był w stanie ten materiał...
Timing jaki jest, każdy widzi, więc tutaj nie...
No tak, natomiast abstrahując od tego, no to jest, ja bym powiedział o tym tak, to znaczy ostatnio przy okazji książce o Trumpie pojawiło się, zrobiło karierę w Stanach takie słowo truthiness, czyli ja bym to przetłumaczył jako prawdowatość, czyli że coś jest prawdziwe dlatego, że wiele ludzi potrzebuje tego, żeby to było prawdziwe, czyli wiele ludzi potrzebuje jakby taką informację otrzymać, na przykład o tym, że Trump ogląda 24 godziny na dobę kanał z gorylami, to by też takie fake newsy się pojawiły. I trochę tak samo jest z tymi nazistami, jeżeli ktoś rzeczywiście cały czas w tej narracji jakby się pławi, że oto mamy autorytarny rząd, że oto idziemy w stronę faszyzmu, to takie fakty mu się wydają bardzo znaczące, podczas gdy dla mnie osobiście to jest bardzo ciekawa rzecz, oczywiście, że te osoby się spotkały w tym lesie, ale to jest rzecz z gatunku, ja pamiętam kilka lat temu dobrych była taka afera, że jakaś tam grupa robiła smalec z psów. I to jest mniej więcej taka no, ciekawostka po prostu medialna, tak? No, no, jakieś wariaci, zupełny margines społeczeństwa coś tam uprawiają jakąś swoją...
Tu kłania się piosenka, którą na pewno pan europoseł zna na pamięć, w telewizji pokazali. Jan Krzysztof Kelus, tak? Zbliża się 8 marca. To będzie rocznica okrągła wydarzeń z roku 68. Wydarzeń, które dla elity jeszcze niedawno rządzącej Polską były bardzo istotnym biograficznym wspomnieniem. Czy możemy spodziewać się, że to, co się dzieje teraz, będzie wykorzystane również za niecały miesiąc? No
bardzo,
za miesiąc.
Bardzo dobre pytanie, ponieważ ja mam wrażenie, że jest tak, iż jest taki scenariusz przedstawiania Polski jako kraju właśnie dyktatorskiego, skrajnie prawicowego, z tolerowaniem jakichś kryptohitlerowców i faszystów. A przy czym to, że wrogowie Polski, bo oni obiektywnie istnieją, taki scenariusz mają, to jest oczywiste, bo Polska staje się coraz silniejsza gospodarczo i politycznie, w związku z tym należy się to bardziej konkurencyjna wobec różnych krajów bogatszej od nas części Europy. W związku z tym należy wizerunkowo nas osłabić, żeby ten wzrost został trochę zahamowany. Natomiast no, tutaj użyję słowa Lenina w tym kontekście. Niestety wrogowie Polski znajdują pożytecznych idiotów albo po prostu ludzi, którzy no, mają swoje brudne interesy w tym, żeby Polskę przedstawiać w sposób karykaturalny. No i ta propaganda ma miejsce również przy użyciu różnych nierozgarniętych lub mających bardzo złą wolę polityków, czy komentatorów, czy publicystów, czy dziennikarzy, nazwijmy to po imieniu. Natomiast oczywiście trzeba bardzo, bardzo uważać, nie dać się rozegrać w najbliższym czasie, to podkreślam bardzo mocno. I jestem ciekaw, w jaki sposób ta rocznica okrągła 50. wydarzeń marcowych zostanie przedstawiona, bo mam wrażenie, że ten zryw studentów, nie tylko Warszawy, po zdjęciu dziadów Mickiewicza w reżyserii Dejmka może być pretekstem do takich nawiązań do współczesności Polski, które będą znowu karykaturą naszego kraju i to będzie eksportowane natychmiast przez przygotowane już media polityków i dyplomatów różnych państw Europy Zachodniej i nie tylko Europy.
No ale skoro mamy już taki scenariusz, to będziemy patrzeć, czy on się będzie realizował, czy też nie. Tymczasem wspomnimy już na koniec tej rozmowy, że Irena Lasota, pani, która w 68 roku brała bardzo aktywny udział w wydarzeniach z marca, studenckich, 20-letnia studentka wtedy, nie została zaproszona na te obchody z uwagi na swoją publicystykę, bo jej publicystyka, szanowni panowie, nie odpowiada obecnym władzom Uniwersytetu Warszawskiego. To jest taki koniec tej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję. Maciej Korzuszek, Gazeta Polska Codziennie.
Dzięki.
I Ryszard Czarnecki, europoseł, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.
Dziwiący się tej political correctness ze strony władz Uniwersytetu Warszawskiego, to żenujące, muszę
przyznać. A skoro wspomnieliśmy Irenę Lasotę, to za momencik zadzwonimy do niej i zobaczymy, jak ona widzi sprawy polskie. W dalekim Waszyngtonie przy telefonie jest Irena Lasota. Środek nocy po drugiej stronie oceanu. U nas piękny poranek. Deszczowy plus 4, więc tak generalnie rzecz biorąc jakby zima się skończyła, ale myślę, że nie powiedziała ostatniego słowa, przynajmniej tutaj w Warszawie. Waszyngton uwolnił się również z okowów mrozu, mam nadzieję.
No właściwie mamy identyczną pogodę, deszczyk i plus 4.
Mamy identyczną pogodę, wobec tego pan sekretarz stanu Rex Tillerson nie miał żadnych problemów z przystosowaniem się do pogody waszyngtońskiej. Był w Polsce, jakieś komentarze do tej wizyty pojawiły się?
Tak, pojawiły się bardzo pozytywne komentarze, no powiedzmy, że nie... Tak, nie było ich tak wiele jak w Polsce, no bo jednak sekretarz stanu odwiedza wiele krajów i to ale było bardzo takie pozytywne, że była to robocza wizyta, że dyskutowano o najważniejszych problemach, to znaczy o partnerstwie strategicznym, o co jest dosyć istotne akurat o tym, że Polska jest w tej chwili jednym z członków Rady Bezpieczeństwa, pozostałymi członkami są też dodatkowi. Polska w tym roku jest tym członkiem. No i oczywiście tego już nie było, to było raczej w Reuterze, w agencjach prasowych, że Stany Zjednoczone i Polska mają te same pozycje, jeżeli chodzi o sankcje wobec Rosji i o budowę Nord Streamu 2, czyli o właściwie jeszcze większe uzależnienie Europy, już nie tylko zachodniej, bo to już mówimy o całej Europie, od gazu rosyjskiego.
To jest oczywiście zła wiadomość dla tych, którzy chcieliby uzależnić Europę. Wśród tych są wielkie firmy europejskie, jest Gazprom, są też politycy chociażby partii SPD, która wygląda na to, że wejdzie do niemieckiego rządu i przejmie funkcję, fotel ministra spraw zagranicznych. Ale jakoś tak się stało, pewnie zdziwi się pani, że temat wizyty Rexa Tillersona, rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Polsce, strategicznych interesów nie był głównym tematem minionego weekendu. Nie był to też głównym tematem sukces polskich skoczków zbiorowy, bo okazało się, że tak jak kiedyś byliśmy najlepszymi lekarzami na świecie, tak teraz jesteśmy najlepszymi skoczkami, więc pani również. Serdecznie gratuluję
skoczkami,
umiejętności.
Skoczkami mamy na myśli.
Skoczkami na nartach, tak. Tak, tak,
na nartach, tak.
Jako zbiorowy po prostu sport Polaków, więc pani Aha. również jako ten najlepszy skoczek może się przedstawiać światu. Ale tematem dnia była zmiana statusu Izraela, który z kraju przyjaznego, rozumiejącego Polskę, starającego się jakby nam pomóc, będącego po tej stronie tego geopolitycznego starcia między globalistami i lokalistami, konserwatystami i postępowcami, no, premier Izraela napisał wczoraj, że nie pozwoli, by Polska zmieniała samodzielnie historię, by pisała tą historię na nowo i nie może Polska karać stwierdzenia, że obozy koncentracyjne, obozy śmierci hitlerowskie były polskie.
No więc to echo tego już pojawiło się też w prasie amerykańskiej czy anglojęzycznej. No w tonie dużo mniej historycznym niż w Polsce. Raczej nawet było zauważone, że w Izraelu i w Polsce zapanowała histeria. No jest to dosyć smutne, zwłaszcza, że to jest właściwie 51 lat po tym, kiedy były pierwsze wielkie spory na ten temat. To była tak zwana sprawa encyklopedystów, czyli wielkiej encyklopedii, gdzie poszło o hasło obozy eksterminacyjne. Władze ówczesne komunistyczne w Polsce zrobiły z tego początek wielkiej kampanii. Natomiast była to w dużej mierze ludzie zabierający głos, nie znali ani tego hasła w encyklopedii, ani na przykład teraz strony spierające się nie chcą zauważyć aspektów pozytywnych. Rzeczywiście premier Netanyahu powiedział to mniej więcej, co pan powiedział, natomiast ja czytam już po angielsku, że premier Mateusz Morawiecki już i zresztą chyba też ktoś z gabinetu prezydenta już załatwiają, żeby spotkały się jakieś dwustronne grupy, żeby to omawiać.
Ale co tu omawiać z drugiej strony? No przecież nie było żadnych polskich obozów koncentracyjnych, ani polskiego państwa.
Ale przecież nikt nie. Jak chodzi o polskie obozy koncentracyjne, to nawet Yad Vashem wydał oświadczenie, że niczego takiego nie było. Chodzi o coś takiego, że karanie, znaczy w Izraelu, nie wiem co Netanyahu przeczytał, ale że uważa się to, że nie chodzi o samo słowo polskie obozy śmierci, ale o to, że może być karane mówienie o tym, co działo się w Polsce w czasie II wojny światowej. Prawo rzeczywiście, z tego co ja czytam, nie jest sformułowane bardzo jasno. Niektórzy mogą to odczytać na przykład, że jest to prawo, że powiem, prawo imienia Jana Grossa, że gdyby na przykład Jan Gross chciał teraz przyjechać, to może być zagrożony, ale to prawo jeszcze nie weszło w życie. Natomiast jeżeli człowiek popatrzy na to, co się dzieje w Izraelu, nie tylko na co powiedział ten Netanyahu, na dyskusję wokół tego, to przede wszystkim zacznę od Ameryki. Znaczy American Jewish Committee już wiele, wiele lat temu wydał oświadczenie, że w ogóle nie ma mowy o żadnych polskich obozach śmierci. Natomiast jeżeli człowiek patrzy na historię, to widzi, że no, to jest, to stało się jakby takim poważnym problemem może 10-15 lat temu, ale do tego czasu czasami używano tego wymiennie, zwłaszcza, że pierwszy raz zwrot polskie obozy śmierci pojawiły się w artykule Jana Karskiego w 1944 roku. Również Naukowska Zofia Naukowska w medalionach chyba pisze o polskich obozach. Przez dłuższy czas to dotyczyło geograficznego. To odnosiło się do geografii. Ale później to natrafiono jednak na ślady, że w Niemczech, zwłaszcza w okresie, nie zwłaszcza, tylko przede wszystkim w okresie zimnej wojny, pracował cały sztab składający się w dużej mierze z byłych SS-owców, oficerów, którzy zajmowali się obecnie propagandą właśnie zimnowojenną i oni wpadli na pomysł, że doskonałe będzie mówienie o polskich obozach śmierci. Są ślady na to historyków, że nawet wiadomo, który wydział, którego to się nazywało zachodnio-niemiecka wywiad 114, która była część organizacji